1982-2022. Jasnogórskie dziękczynienie zaplone. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas rozmów niedokończonych wraz z naszymi gośćmi, których serdecznie witam w studiu Radia Maryja. Są wraz z nami pan Janusz Byliński, poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, minister rolnictwa w latach 1990-1991, działacz NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, organizator pierwszych dożynek na Jasnej Górze 5 września 1982 roku. Panie ministrze, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wraz z nami jest pan Andrzej Władysław Kaczorowski, dziennikarz, uczestnik i badacz ruchu solidarnościowego na wsi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z panami spotkaliśmy się w pierwszej części naszego spotkania. Cieszymy się, że również dołączył do nas ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim, duszpasterz rolników. Szczęść Boże, księże prowadzie.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Księże prowadzie, mnogość zajęć, mnogość obowiązków, jako również i duszpasterz rolników, teraz czas dożynek, czas pewnego rodzaju podsumowań.
No to jest taki gorący dosyć czas, nie tylko dla rolników, ale tych wszystkich duszpasterzy, którzy starają się to dziedzictwo, jakie mamy na wsi i w małych miasteczkach, duchowo zagospodarować i ukazywać, co w danej chwili jest bardzo istotne, najważniejsze.
Księże prałacie, wspomniał ksiądz o dziedzictwie. To niesamowicie ważna sprawa. Jakby ksiądz prałat określił to dziedzictwo właśnie, które nosi w sobie polska wieś?
Na to składa się wiele czynników. Z jednej strony to jest kultura, zresztą to jest kultura, to wiąże się nie tylko z kulturą ziemi, ale z kulturą tych, którzy tworzą tę rzeczywistość, na której mieszkają. Druga sprawa to wielki patriotyzm. Wielki patriotyzm, bo Gdyby nie wieś, nie rolnicy, żadne nasze narodowe powstanie nie miałoby szansy, tym bardziej na przykład powstanie Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, dlatego że rolnicy wspierali te działania wymiernie, materialnie, żywiąc i broniąc. Następny wymiar tej kultury to jest umiłowanie ziemi. Umiłowanie ziemi, bo tak jak było w tradycji nam przekazane, że chłop to jest potęgą i basta, więc zawsze on był zakorzeniony, bo potrzeba ludzi zakorzenionych w tej ziemi, w tej rzeczywistości, w której żyją, bo to tak jak to na południu polskim mówią, że są ptoki, krzoki i pnioki, więc zawsze ten rolnik to był takim pniokiem, tym drzewem, które wrastało w tę rzeczywistość. A poza tym to przecież tradycje wiejskie ubogacały życie duchowe ojczyzny naszej, bo zawsze rolnik potrafił połączyć to, co duchowe, co należy do Pana Boga i to, co należy do tej rzeczywistości ziemskiej, do przyrody. Zawsze to potrafił i dzisiaj też. Może niektórzy nie dowierzają, ale jest wielu bardzo wartościowych, tylko trzeba być wśród nich, żeby dostrzec, że oni tacy naprawdę są.
To te rzeczywistości, które charakteryzują polską wieś. Rolnik, który kocha własną ziemię, który ją doskonale zna, to nie to samo, co robotnik rolny. W historii naszej ojczyzny rolnik był człowiekiem mającym poczucie swojej wolności, mający poczucie również swojej niezależności i trafnie to ukazuje jedno z naszych powiedzeń. Rolnik na zagrodzie równy wojewodzie.
Tak, a poza tym to przecież zawsze cała tradycja i kultura wyrosła na wsi, ona przeniosła się do miasta, bo przecież miasta to ci, co są w miastach, to w ogromnej większości gdzieś mają korzenie na wsi. I te piękne obrzędy ludowe, no przecież nie mamy zespołów folklorystycznych, ludowych w miastach. To są sztuczne twory wtedy. A to jest na wsi takie oczywiste, takie naturalne. I dlatego też tu trzeba o tym pamiętać, że to jest ta ziemia, bo o warsztacie pracy, jeżeli byśmy tak powiedzieli, nie sposób powiedzieć o żadnym warsztacie pracy jak o ziemi, bo ziemia to jest matka, to nie jest warsztat pracy, to jest matka, żywicielka, karmicielka i dlatego ta duchowość wynika właśnie z takich relacji.
I też za to chcemy dziękować, nie tylko za płody ziemi tegoroczne, ale również za ten wkład polskiej wsi w tożsamość narodową. Mówimy o dożynkach 1982-2022. To jest ta klamra. Te pierwsze dożynki w 1982 roku i te, które będziemy przeżywać w tym roku 3-4 września właśnie na Jasnej Górze. To może... Panie redaktorze, jak obecnie wyglądają te dożynki? Jak one ewoluowały przez te lata? Bardzo proszę, nasz gość, pan redaktor, prosimy.
No muszę powiedzieć, że większą wagę przykładam do historii niż do czasów współczesnych. Z mniejszymi emocjami podchodzę, no bo to już są czasy normalne i zwykłe. Jest to swego rodzaju już rytuał i utarte ścieżki. Można tylko się cieszyć, że tradycja, która została zapoczątkowana 40 lat temu, okazała się mocna. No ma zupełnie inny charakter uroczystość dożynkowa jasnogórska obecnie niż w czasach PRL-u, co jest zrozumiałe. Do 1989 roku na szczycie jasnogórskim w trakcie sumy dożynkowej nie pojawił się żaden minister rolnictwa, czy w ogóle członek władz. Dopiero pierwszy raz to się zdarzyło. Już po przełomie 1989 roku, po wyborach, kiedy pojawił się wśród rolników ówczesny wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i zarazem minister rolnictwa Kazimierz Olesiak, który zresztą nie został wówczas powitany przez starostę Dożynę, którym był Józef Ślisz. Ale biskup Roman Andrzejewski to zauważył jego obecność i uznał, że to jest dobry znak na przyszłe czasy. No i od tamtego czasu w zasadzie każde uroczystości mają właśnie taką wymowę również państwową. Regularnie bywali chyba wszyscy ministrowie rolnictwa, a także premierzy, prezydenci. To jest związane też z pewnymi dodatkowymi sprawami typu wystąpienia programowe. Tego wcześniej oczywiście nie było. Teraz to jest możliwe. Z drugiej strony został w czasach PRL-u i trochę jeszcze później wprowadzono w przeddzień dożynek taki zwyczaj spotykania się, konferencji, sympozjum w sali papieskiej, gdzie rolnicy mogli bezpośrednio swoje żale wypowiedzieć, pytać się różne sprawy. Później z tego zrezygnowano, może dobrze, może źle, no trudno powiedzieć, to czasem te spotkania były mocno kontrowersyjne oczywiście. Mamy starostów dożynek obecnie regularnie, więc no to są pewne innowacje, które w ciągu lat powstały. Mogę tutaj wyrazić, nie wiem na ile powszechną opinię, w każdym razie moją własną, że nieco ranga dożynek została jasnogórskich obniżona poprzez w pewnej mierze konkurencyjne dożynki prezydenckie w Spale. Osobiście uważam, że skoro głowa państwa uczestniczy w głównych uroczystościach kościelnych na Jasnej Górze i ma możliwość zabrania głosu tam, to nie jest potrzebna organizacja jeszcze dodatkowych dożynek prezydenckich w Spale.
Serdecznie dziękuję, pan Andrzej Władysław Kaczorowski. A my zwróćmy uwagę na te pierwsze dożynki, które odbyły się w roku 1982, 5 września. Panie ministrze, jak do tych dożynek doszło? Jak one przebiegały? Jakie były konsekwencje tego wydarzenia?
No, wszystko się zaczęło od Solidarności. Przypomnę tylko kilka dat. Rok 1980, sierpień, rejestracja Związku Solidarność. Rolnicy też tą inicjatywę podjęli, ale musieli czekać niestety do 12 maja 1981 roku, gdyż władze komunistyczne nie godziły się na rejestrację związku, który byłby niezależny, i to ludzi, którzy mogli być niezależni poprzez to, że są niezależni finansowo i nie muszą słuchać żadnego zakładu pracy, tylko mają własny warsztat pracy. Może z tego powodu nie chcieli się zgodzić na rejestrację Związku Rolników Indywidualnych Solidarność. To się stało właśnie 12 maja 1981 roku przy dużym wsparciu prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Wtedy odbywała się w katedrze warszawskiej msza i tutaj głosił homilię ksiądz Józef Zawitkowski. Młody ksiądz, który był jednocześnie i poetą, i piewcą ruchu ludowego, i kompozytorem. Potem 6 grudnia 1981 roku odbył się pierwszy zjazd wojewódzki województwa stołecznego warszawskiego Solidarności Rolników Indywidualnych, na którym zostały wybrane pierwsze władze do oficjalnej działalności związku w ramach województwa stołecznego. No niedługo, bo 13 grudnia działalność związku została zawieszona, a potem zdegalizowana, dlatego że władze komunistyczne podjęły taką decyzję i właściwie działalność związkowa była zakazana. Wówczas my spotykaliśmy się co tydzień, co dwa w ramach tej nowej struktury wybranych władz wojewódzkich i żeśmy zaczęli rozmawiać, jakby wesprzeć naszych rolników, a szczególnie tych, którzy byli internowani. Przypomnę tylko, że w ramach tej naszej struktury przewodniczący i nasz lider Gabriel Janowski oraz Marian Wiak jako wiceprzewodniczący i drugi wiceprzewodniczący Tomasz Kamiński zostali internowani. Nawet wcześniej niektórzy z nich uczestniczyli w pomocy rządowej, w pomocy internowanym w ramach działalności Prymasowskiego Komitetu Pomocy Społecznej i żeśmy tam mocno to wspierali, zarówno w zakresie wyżywienia naszych internowanych, nie tylko rolników, ale i również wszystkich, którzy byli w tym czasie internowani. Pomagaliśmy ich tylko, nie tylko w dostarczeniu żywności, ale również w dostarczaniu paliwa. Wówczas paliwo było na kartki, w związku z tym nie zawsze wszyscy mogli mieć dostęp do tego paliwa. Myśmy poprzez znajomości na stacjach benzynowych takie działalność żeśmy podjęli, przywieźliśmy beczki metalowe do piwną do Prymasowskiego Komitetu Pomocy Internowanym i tam żeśmy to dowozili karnistrami, a potem musieliśmy organizować pojedyncze samochody, które spuszczały paliwo ze swoich zbiorników i wracały na 2-3 litrach, które były wożone, żeby dojechać do stacji, która mogła ich powtórnie zatankować. No i dzięki temu i tej działalności żeśmy utrzymali całą strukturę związku i aktywność, dlatego że była potrzebne organizowanie tej pomocy. Przypomnę tylko, że pierwsi rolnicy darowali nam swoje świniaki na wyroby mięsne, a potem żeśmy robili zbiórki pieniężne i żeśmy zakupywali i żeśmy dowozili tą żywność do punktów, gdzie można było u rzeźników lokalnych to przerobić. No i czasami było tak, że nie mogliśmy tego dowieźć samochodami bezpośrednio do komitetu. W związku z tym nawet były takie akcje, że komitet przysyłał na przykład harcerzy z plecakami, tą żywność zapakowali w plecaki i potem autobusem PKS wjeździli do Warszawy. To wyobraźcie sobie Państwo, jaki był zapach w tych autobusach, żeby to przewieźć. No ale akcje się udawały i nie było większych powodów. Przypomnę tylko, że były bramki na drogach, gdzie było wojsko i w związku z tym w wielu przypadkach próbowali to łapać, ale ci, którzy stali na tych bramkach, powiem szczerze, naszych samochodów zbytnio się nie przyczepiali. I myślę, że to była taka solidarna postawa tych, którzy mieli nas represjonować z tymi, którzy tą działalność się podejmowali. I potem, jak żeśmy się spotykali w ramach tych spotkań w jakiejś części konspiracyjnych, powstała myśl i przyniósł ją pan Józef Broniszewski, który po konsultacji z biskupem Miziołkiem, Władysławem Miziołkiem, przyszedł z pomysłem organizowania pierwszych ogólnopolskich prawdziwie katolickich dożynek na Jasnej Górze. Ten pomysł nam się bardzo spodobał, w związku z tym próbowaliśmy nawiązać kontakt z prymasem Józefem Grępem, co się udało. On nas skierował do Bogusława Bijaka, księdza dyrektora Wydziału Duszpasterstwa kurii metropolitarnej warszawskiej. Ten pomysł został skwapliwie podchwycony i pomógł nam w organizowaniu tych dożynek. Poprzez kontakty na Jasnej Górze mieliśmy prywatne kontakty z Paulinami, bo koledzy współpracowali tam akurat z ich klasztorem i mieliśmy też wejścia do niektórych księży, którzy pomogli nam w tej organizacji, a ksiądz Bijak jeszcze zorganizował zespoły, które wystąpiły na tych pierwszych dożynkach. To się wreszcie udało i 5 września, zresztą termin zasugerowany przez księdza biskupa Miziołka, został przyjęty i w związku z tym 5 września 1982 roku doszło do tych dożynek, do organizowania tych dożynek. Przy okazji, żeśmy jeszcze uruchomili taką komórkę, która nagrywała te dożynki, jak również służbę porządkową, bo żeśmy tego też się jako struktura wówczas województwa stołecznego żeśmy się podjęli. No i też powstało nagranie z tamtych dożynek i również wiele zdjęć, które mamy, kroniki zrobione z tego okresu, jak i z działalności duszpasterskich wspólnot rolników na terenie województwa i nie tylko. I tam były robione przez kolegów i przeze mnie zdjęcia i to żeśmy robili poprzez publikacje na poszczególnych stronach. Strony w okresie stanu wojennego były przechowywane każda gdzie indziej. Dopiero po okresie stanu wojennego zostały wspólnie skręcone i dzisiaj są kronikami, tomami kronik. No i to było ręcznie pisane przez jedną z naszych koleżanek, redagowane przez 3 kolegów, którzy trochę mieli łatwe pióro do pisania. Tak to się zaczęło i takie są początki pierwszych ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze katolickich. Bo przypomnijmy, poprzednie były tylko świeckie i nawet było zakazane na tych dożynkach wspominania i używania elementów katolickich.
Serdecznie dziękuję. Pan Janusz Byliński mówił nam o tym, w jaki sposób doszło do tych pierwszych dożynek, a jakie konsekwencje nastąpiły właśnie po tych pierwszych dożynkach. O to poprosimy pana redaktora Andrzeja Władysława Kaczorowskiego.
Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że pierwsze jasnogórskie dożynki prawdziwe były wielkim wydarzeniem, jeśli chodzi o liczebność zgromadzonych na Jasnej Górze. To wedle szacunków zakonnych około 300 tysięcy rolników zjechało. Według danych Służby Bezpieczeństwa 150 tysięcy. Niemniej były to wielkie liczby i pomijając jakieś nadzwyczajne uroczystości typu msze papieskie czy pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, było to w zasadzie największe zgromadzenie religijno-patriotyczne w ostatniej dekadzie PRL-u. Było to wydarzenie oczywiście przede wszystkim religijne, bo chodziło o dziękczynienie za 600 lat obecności cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Połączone to było z dożynkami, czyli z dziękczynieniem za plony, ale miało swój walor społeczny i narodowy poprzez fakt, że dożynki te stały się wielkim głosem protestu publicznie wypowiedzianym wobec restrykcji stanu wojennego i w ten sposób bardzo boleśnie ugodziły władze komunistyczne, które sądziły, że wieś została już spacyfikowana i nie ma tam zalążków oporu. Tymczasem okazało się, że nastroje społeczne na wsi są zupełnie inne, wyraźnie prosolidarnościowe i ten wielki zapał społeczny, który ukazały dożynki, stał się impulsem do utworzenia pod patronatem kościoła duszpasterstwa rolników, specjalnej struktury w postaci Komisji do Spraw Duszpasterstwa Rolników i potem struktur diecezjalnych, dekanalnych nawet, które to struktury zagospodarowały aktywność działaczy związkowych, dla których nie było miejsca w rzeczywistości stanu wojennego, ponieważ władze PRL-u rozwiązały związki zawodowe, także Związek Zawodowy Rolników. Tymczasem duszpasterstwo rolników dawało parasol ochronny i umożliwiało dalsze funkcjonowanie związkowe. Efekt tego był taki, że w wyborach kontraktowych dzięki postawie wsi zwyciężyła Solidarność. I możemy w dużym skrócie powiedzieć, że dożynki wpłynęły na obraz kraju i na naszą historię najnowszą.
A wspomnimy również o duszpasterstwach, które zostały zawiązane przy różnych ośrodkach duszpasterskich, które miały na celu również i jednoczyć to środowisko rolnicze. W tej pierwszej części naszego spotkania wspomnieliśmy o powstałym przy konferencji Episkopatu Polski w 1983 duszpasterstwie Komisji do Spraw Duszpasterstwa Rolnictwa. Takie duszpasterstwa powstawały również i w terenie, jakie były ich zadania i cele, księże prowadzie?
Przede wszystkim to był duszpasterstwa zagospodarowały potencjał duchowy wsi. Dlatego, że łatwo zdobyć się na zryw, tak jak tu wspomniał pan Andrzej, że to była ogromna rzesza ludzi, a zwłaszcza jak na tamte czasy, którzy przybyli i którzy aktywnie przeżywali. Tu duszpasterstwo potrzebne było, żeby oni mogli kontynuować to, co im w sercach grało, to, co było dla nich ważne i istotne. To nie był przypadek, że taki wielki był odzew wsi na tych dożynkach. To dojrzewało już wcześniej, tylko że dzięki temu to ludzie uwierzyli, że oni coś mogą i coś znaczą, dlatego że zobaczyli tłumy innych ludzi podobnie myślących, podobnie czujących. I duszpasterstwo to było wyjście naprzeciw tych ludzi, którzy nie znajdowali poszanowania, nie znajdowali uznania w środowiskach społeczno-politycznych i dlatego też garnęli się, trochę jak to tu zostało użyte, pod ten parasol Kościoła, bo Kościół w tamtym czasie okazał się naprawdę takim Mojżeszem tamtego czasu i przeprowadził naród, naszą ojczyznę przez to, można powiedzieć, przez to Morze Czerwone i dlatego też rolnicy, mieszkańcy wsi, ale w ogóle Polacy widzieli, że to jest alternatywa do tamtej rzeczywistości, która już do nich niczym nie przemawiała i nie mogła przemówić, bo oni już doskonale znali to wszystko, o czym im opowiadano i ta propaganda już się im znudziła. I dlatego potrzeba było jakiejś kontynuacji tego przebudzenia narodowego, przebudzenia duchowego. I tu była wielka mądrość kościoła tamtego czasu, że zaczęto tworzyć struktury duszpasterstwa, które potem miało wiele takich, można by powiedzieć, odniesień. To przecież zaczęły się, co już było wspomniane, spotkania w salach parafialnych, w kościołach i przybywało na nie dużo ludzi. Co więcej, przybywali też i ludzie młodzi rolnicy, kobiety i mężczyźni i stąd też potem zrodziła się myśl edukacji i duchowej pomocy. Stąd też wtedy powstawały też z tych duszpasterstw rolników, tych sporadycznych, czy mniej, czy więcej regularnych, tak zwane uniwersytety ludowe katolickie, gdzie sam przez wiele, wiele lat prowadziłem takie uniwersytety i wtedy na różnych płaszczyznach zaczęła się edukacja i otwieranie oczu na tę rzeczywistość inną niż ta, która była dotąd oferowana i przy okazji powstawały też i inne stowarzyszenia, które w jakiś sposób Związek Zawodowy Solidarność RI zapoczątkowała, ale ten związek nie zrodził się znikąd. To wszystko już nabierało mocy trochę wcześniej, tylko że ono mogło się dopiero urzeczywistniać w tym klimacie, no chociażby i częściowej wolności, jaka otwierała się, no na pewno przełomem niewątpliwie był wybór na papieża naszego rodaka Jana Pawła II, bo wtedy żeśmy uwierzyli w to, że jest nas masa, siła i dlatego też przecież ja pamiętam, jak w Nowym Targu na tym lotnisku tam papież sprawował mszę świętą, a obserwowałem wcześniej, jak z tych gór spływały takie strumienie ludzi. To tak jakby do jakiegoś wielkiego oceanu spływały rzeki. To było coś urzekającego, coś, co pokazywało, nie, my jesteśmy tu u siebie, my jesteśmy silni, my tu tworzymy wspólnotę. I myślę, że od Jana Pawła II przyszło przebudzenie i dlatego nie dziwię się, że komuniści tak bardzo się bali tego pontyfikatu, no bo on okazał się
dla nich zabójczy.
Zabójczy. To był ten pontyfikat grabarzem komuny.
Tak.
Grabarzem komuny. Nie tylko w Polsce, ale i w całym tym bloku sowieckim. Zresztą to się potem wylało na inne kraje.
No ksiądz wspomniał tutaj o edukacji, która była bardzo ważna, ale myślę, że też takie zadanie, które stanęło przed duszpasterstwem, a szczególnie w to celował Gabriel Janowski z księdzem Bijakiem, żeby wychowywać ludzi do nowej rzeczywistości. Wielu z nas nie wierzyło, że to będzie za naszych czasów i będzie dotyczyło naszego pokolenia. Myśmy mówili, że trzeba to robić bez względu na to, czy to my będziemy tym zmianom, czy za nas to się te zmiany dokonają, ale musimy pracować nad przyszłym pokoleniem. No a tu się okazało, że rzeczywistość tak mocno przyspieszyła, że za mało żeśmy wykształcili ludzi potem do sporowania zadań publicznych, bo nie mieliśmy skąd czerpać tych ludzi, nie było doświadczeń, jak przechodzi z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. No i potem zabrakło ludzi do obsady i wojewodów, wicewojewodów, urzędów centralnych, zarówno ministrów, jak i w związku z tym, no trochę było to ułomne. Myśmy trochę na karby Kościoła mówiliśmy, że myśmy o tym wspominali, a Kościół nie wykonał tego. Ale nie wykonaliśmy wszyscy jeszcze tego całego zadania, które się okazało dla nas było istotne, dla nas było mordercze, ale było trzeba to wykonać, bo ta rzeczywistość sama się nie stała. Potem musieliśmy w tej nowej rzeczywistości próbować ją kierować i próbować tworzyć tą nową rzeczywistość, a rzeczywistość nastręczała wiele kłopotów.
Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja 1982-2022. Jasnogórskie dziękczynienie za plony. To temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim, duszpasterz rolników, a także pan Janusz Byliński, poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, minister rolnictwa w latach 1990-91, działacz NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, współorganizator pierwszych dożynek na Jasnej Górze 5 września 1982 roku i pan Andrzej Władysław Kaczorowski, dziennikarz, uczestnik i badacz ruchu solidarnościowego na wsi. Serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, a także dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub końcówka 66. 8 minut po godzinie 22. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania z telefonicznym udziałem naszych radiosłuchaczy. Thank you. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja 1982-2022. Jasnogórskie dziękczynienie za plony to temat naszego spotkania, a naszymi gośćmi są ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, pan Andrzej Władysław Kaczorowski oraz pan Janusz Beliński. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo ciekawe słowa powiedział ostatni pan, akurat nie wiem kto, ale bardzo mądre. Mianowicie powiedział, że strona solidarnościowa nie miała przygotowanych ludzi, nie zdążyła przygotować ludzi do obejmowania głównych stanowisk i politycznych, a ja chciałem dołożyć również i gospodarczych. To było bardzo istotne. Mianowicie, no pamiętam te czasy, bo byłem wtedy pracownikiem, pracowałem, że obowiązywała nomenklatura, czyli wszystkie stanowiska kierownicze, głównie w całej gospodarce tak zwanej narodowej, mogły objąć prawie wyłącznie osoby rekomendowane przez partię. Wtedy to była PZPR, Stronnictwo Demokratyczne, ewentualnie Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. I w związku z tym wszystkie stanowiska, jakie pełniły osoby w gospodarce, kierownicy, księgowi, dyrektorzy, naczelni inżynierowie, z reguły byli to partyjni. Jak przyszły przemiany i należało wziąć sprawy w swoje ręce, jak to powiedział premier Mazowiecki, to ktoś to musiał zrobić. I teraz było pytanie, kto? Czy robotnicy zrzeszeni w Solidarności? No też. Ale oni nie mieli kwalifikacji. Stąd wzięli te sprawy ludzie, którzy mieli techniczne kwalifikacje i zawodowe, czyli nomenklatura. I ja się na to bardzo gniewałem w swoim czasie. Po prostu byłem wściekły, że ludzie, którzy dotychczas zajmowali wysokie stanowiska, czy na kopalni, bo ja ze Śląska tutaj jestem, głównie na kopalniach, którzy byli komuchami, no po prostu komuchami. Oni przejęli te gospodarstwa państwowe w postaci przedsiębiorstw, ale ja się tak zastanawiałem. To kurka wodna. Kto miał to wziąć? Znam przypadki, że wzięli to również działacze Solidarności. O, bardzo często kończyło się to no żałośnie. Stąd właśnie chciałem podkreślić. Nie było kadr do sprawowania raz władzy politycznej, a dwa do przejęcia tej gospodarki narodowej w ręce no prywatne, no bo to się spółki miały tworzyć, spółki z o.o., spółki akcyjne, działalność gospodarcza. I chciałem to właśnie powiedzieć, że dzisiaj oskarżając uwłaszczenie nomenklatury, i sam się na to zrzymam, ale co można było inaczej zrobić? Może goście powiedzieliby coś na ten temat, chętnie posłucham. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, a pytanie zadawał i refleksję snuł.
Wacław.
Panie Wacławie, Bóg zapłać, pozdrawiamy serdecznie i przekazujemy głos naszym gościom. Bardzo proszę, pan minister Janusz Beliński.
Ja się bardzo z tym zgadzam, co pan powiedział. Ja o tym wspomniałem w swojej wypowiedzi, dlatego że rolnicy chyba pierwsi zauważyli, że trzeba przygotowywać kadrę do nowej rzeczywistości, chociaż nie zakładaliśmy, że to się stanie za naszego życia. Potem rzeczywistość nas zaskoczyła i zbyt małą ilość kadr żeśmy wykształcili w tym zakresie. I nie do końca, bo później jeszcze potrzebne były szkolenia w zakresie spółek pracowniczych, gdzie nie mieliśmy żadnego w tym zakresie doświadczenia. I potem, tak jak pan powiedział, była prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, gdzie ustawodawstwo no w bardzo szybkim tempie żeśmy uchwalali, bardzo byli zaangażowani działaczy z Obywatelskiego Komitetu Obywatelskiego posłowie i wbrew pozorom, ja pamiętam te czasy, że nawet posłowie z PZPR-u chcieli, żeby to się udało. Oni nie wkładali kija w szprychy, tylko chcieli pomóc i bardzo mocno wspierali te wszystkie przemiany i chcieli, żeby to się udało. Szczególnie ci byli młodsi, którzy byli wybrani przy wsparciu Solidarności, dlatego że przypomnijmy sobie, wtedy pierwsze wybory były też nacechowane tym, że strona solidarnościowa mogła mieć tylko 40% wybranych posłów, czy 35, a strona rządowa resztę. I nawet było tak, że ale ci, którzy dostawali się do Sejmu, musieli uzyskać więcej niż 50%. I z tej listy stronnic politycznych w pierwszych wyborach nie wszyscy przeszli, tylko ci, którzy potem dostali wsparcie takie publiczne z komitetów obywatelskich Solidarność. I dzięki temu to się taki traf złożył, że w Sejmie te ustawodawstwo w zakresie zarówno prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i zmiany systemu gospodarczego było realne pod względem ustaw. No, praktyka pokazała to, co pan powiedział. Nie było komu brać odpowiedzialności za te przedsiębiorstwa. Również w zakresie przedsiębiorstw, jakie jeszcze były państwowe, a już gorzej było przy prywatyzacji. Ale w późniejszym czasie na 5000 przedsiębiorstw 800 zostało sprywatyzowanych jako spółki pracownicze. I z tych 800, 400 przetrwało do dzisiaj i ma dobre wyniki finansowe. Też jest tak, taka prawda, że wśród zarządzających i tych udziałowców tych przedsiębiorstw są również dawni dyrektorzy tych przedsiębiorstw i główni księgowy. To prawda, ale niemniej też jest duży udział kapitału pracowniczego i w tym zakresie za mało generalnie żeśmy zrobili, żeby przeszkolić ludzi do rad nadzorczych i trzeba było bardziej korzystać z doradztwa, które mogliśmy zasięgnąć w Stanach Zjednoczonych, bo w zakresie rolnictwa wszystkie obroty znajdują się w 90% w kooperatywach albo w spółdzielniach plantatorskich i to, że mówi się o gospodarce kapitalistycznej w Stanach Zjednoczonych, to w rolnictwie dominuje obrót w zakresie spółdzielczości. I tego nie mamy świadomości, nawet brokerzy giełdowi wiedzą, że handlują zbożem, mają mniemanie, że to są przedsiębiorstwa państwowe, a nie mają wyobrażenia, że to są kooperatywy farmerów. I powinniśmy z tych wzorców jeszcze więcej czerpać.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Mówi Lucyna z Płocka. Proszę Państwa, ja chciałabym jeszcze troszeczkę do historii wrócić lat 70. W roku 1976 odbyły się słynne dożynki komunistyczne władzy państwowej w Płocku. One odbyły się tuż po strajkach, protestach robotniczych czerwcowych. Można powiedzieć, że w atmosferze zastraszenia jakby i poranienia społeczeństwa, przynajmniej płockiego, po czerwcu, po protestach robotniczych, któryś z panów, bodajże pan minister czy pan redaktor wspominał, że zaczęły się represje nomenklaturowe w Płocku. Zwalniano masowo uczestników strajku, zwalniano ludzi odpowiedzialnych, dyrektorów ze stanowisk tylko za obronę swoich pracowników, którzy brali udział w strajkach, protestach robotniczych. Więc te słynne... ja byłam świadkiem zwolnienia właśnie mojego szefa za obronę pracowników, za właśnie obronę ich godności, nie tylko przed karą, aresztowaniami, represjami, więzieniem, ale także godności pracowników. Niektórzy obywatele miasta Płocka, szczególnie ci, którzy w rodzinach, których były jakieś historie, jakieś tradycje patriotyczne, opór stawiany, czy rzemieślnicy, właściciele ziemscy, także rolnicy z korzeniami właśnie posiadania ziemi, zostali brutalnie wyrzucani i wywłaszczani ze swoich domów. Między innymi rodzina mojego męża została wywłaszczona i wyrzucona z domu, w którym był zakład rzemieślniczy, który utrzymywał całą rodzinę. Do dziś sprawa nie jest do końca zakończona i załatwiona na etapie administracyjnym, ale ja nie o tym chcę mówić. Ja wychowałam się w niewielkiej miejscowości
pani
pod Łodzią.
Lucyno,
przypominam
pani Lucyno,
sobie entuzjazm.
Halo, pani Lucyno, ja przepraszam, że wejdę w słowo. Niemniej jednak czas naszej audycji jest dość ograniczony, dlatego prosimy o to, aby może już konkludować swoją wypowiedź. Dobrze? Chyba pani Lucyna nas nie słyszy. Pani Lucyno? Niestety. Prosimy o słowo odniesienia się.
Jeśli można. Pani Lucyna zwróciła na bardzo ważny aspekt funkcjonowania między innymi do spraw Stosowa Rolników w czasach późniejszych już, co prawda, niż 70, o których mówiła, a mianowicie represyjność systemu. Bo z jednej strony byliśmy dumni, że 300 tysięcy rolników się zjawiło na pierwszych dożynkach na Jasnej Górze, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to nie przeszło potem w te tysiące w duszpasterstwo rolników. Duszpasterstwo rolników było w zasadzie, można powiedzieć, ruchem elitarnym. Nigdy nie było masowe. Między innymi ze względu na dotkliwe represje, które towarzyszyły duszpasterstwu rolników. Trzeba wiedzieć, że Służba Bezpieczeństwa, która bardzo szybko rozeznała sytuację, jaka powstaje, uruchomiła wszelkie środki, żeby ograniczyć rozwój duszpasterstwa rolników. Wszystkie ośrodki duszpasterstwa rolników były kontrolowane operacyjnie, a także duszpasterze. Nie było przypadkiem, że już w 1981 roku zreorganizowano struktury MSW w ten sposób, że te jednostki SB, które się zajmowały wcześniej inwigilacją wsi i rozpracowaniem opozycji wiejskiej, przeszły do Departamentu IV Kościelnego, no ponieważ już wówczas zauważono zagrożenie, jakie niesie symbioza rolników z Kościołem. I to później jeszcze się spotęgowało, do tego stopnia, że podczas kolejnej reorganizacji resortu w 1984 roku z Departamentu IV, czyli tego antykościelnego, najgroźniejszego, wyodrębniono specjalny Departament VI, w żargonie esbeckim zwany świńskim, bo zajmował się właśnie rolnictwem i wsią. Wedle statystyk SB w 1986 roku, to jest informacja, którą podpisał szef SB generał Ciastoń, do opozycji antykomunistycznej na wsi zaliczano 1169 osób, zresztą w większości związanych z kościołem i z duszpasterstwem rolników, ale nie tylko tam byli rolnicy, także ludzie z miasta, a nawet trzech czy też troje dziennikarzy. W tym samym czasie środowisko opozycji solidarnościowej, tej miejskiej, pracowniczej, liczyło zaledwie kilkanaście tysięcy osób. To skąd mogły być te kadry, które miały przejąć władzę i robić nowy porządek i jeszcze znać się na tym w 1989 roku?
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Karol z województwa lubuskiego, konkretnie z miejscowości Rusinów. Też byłem działaczem Solidarności Wiejskiej. Ale proszę pana, ten słynny zajazd Gdyńsku, to też byłem jednym z tych organizatorów. Ale chciałem odpowiedzieć jednemu z panów, nie wiem czy to ten, czy poprzedni, który mówił, że nie mieliśmy kadr do sprawowania przyjęcia władzy, natomiast ci poprzednicy, którzy, jak on opowiadał, w czasie komuny byli z ramienia poszczególnych partii, oni przyjęli swój majątek, przyjęli majątek, a więc ja chciałem w ten sposób powiedzieć. Szanowni Państwo, był błąd wielki popełniony przy okrągłym stole. Przy okrągłym stole, jak wówczas myśleliśmy, że siedzą ludzie, którzy będą odpowiedzialni za tą nową Polskę, na którą czekało tak wiele tysięcy, wręcz milionów ludzi. Co się okazało? Ci panowie z Solidarności, nie wszyscy, byli współpracownikami SB i oni dobrze wiedzieli, oni się dogadali już z czerwonymi, z ówczesnymi z PZPR-u, którzy występowali przy tym okrągłym stole, dobrze wiedzieli, jak zaznaczyłem na początku, że kiedyś wyjdzie, że oni byli współpracownikami SB i oni się w ten sposób dogadali. Wy weźmiecie sobie majątek, a nasz nie ruszycie. I to był efekt zwalenia rządu naszego premiera, jak szybko to załatwili. Już przy tym stole, jak zwalali ten rząd, jak on się nazywał, ten premier. Halo? Halo?
Olszewski.
Olszewski. Już było wiadomo, jak ktoś oglądał te filmy, co to są za ludzie. I tu był błąd. Ludzie nie wiedzieli, kto reprezentuje kogo. Aż dopiero wszystko później weszło. I natomiast ja bym powrócił już do tutaj ten pan poprzednik, który przede mną mówił, bardzo ważną sprawę poruszył, że ci ludzie byli już napastowani, ci działacze Solidarności, którzy byli po tym roku, napastowani przez SB i służby bezpieczeństwa. Oni po to też to zrobili, żeby wykluczyć tych ludzi, żeby nie podejmowali władzy. Ale ja wrócę do dzisiejszej chwili. Nie mogę się z jednym pogodzić. Ja już mam 80 lat. Nie mogę i do końca do tego nie mogę się pogodzić. Dlaczego? Dzisiaj wybieramy prezydenta Rzeczypospolitej na dwie kadencje, radnych, burmistrzów, prezydentów miast, wójtów. Dlaczego my w Sejmie dzisiaj nie mamy tak zwanej kadencyjności posła? Jest kondycyjność Sejmu, dajmy na to 4 lata, ale kondycyjność posła nie ma. Więc to niemożliwością jest, wręcz przeciwnie. To powinna być po prostu kadencyjność tego kandydata na posła, dajmy na to 2 kadencje i następną nie, następnie może się ubiegać. Dlaczego tak jest? Nie wiem. To ci, co ustanawiają prawo, powinni tak samo być jak prezydent na 2 kadencje, a tak oni są zażyli. Są kiedyś mówili, że tylko papież jest wieczny. Już mamy u siebie teraz, w naszym świecie, że jednak nie. Gdyby kadencyjność była 2 kadencje, nie było tej zażyłości, zaprzyjaźnienia i to byłoby całkowicie... Mówię o wszystkich posłach i senatorach. Tutaj mnie ta sprawa boli. Tu powinno być tak samo i wówczas... A druga rzecz jest, mnie się widzi, że za dużo wybranych startuje posłów, którzy są po 3, 4, 5, 6 kadencji.
Tak, panie Karolu, przepraszamy, tak, ale mówimy, troszeczkę że... już odbiegamy od tematu naszego spotkania. Przypomnijmy, jaki ten temat jest. 1982-2022 Jasnogórskie Dziękczynienie Zaplone. To temat naszego dzisiejszego spotkania i prosimy, abyśmy trzymali się właśnie tego wątku.
Spór o ocenę Okrągłego Stołu oczywiście się toczy i niemniej polemizowałbym z wypowiedzią pana Karola. No trochę to jest uproszczony sposób traktowania uczestników po stronie Solidarnościowej, zwłaszcza to była zmowa tajnych współpracowników z komunistami. No nie można tak mówić, bo jednak wiele zacnych ludzi tam się działo, że wspomnę prezydenta Lecha, późniejszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy Mieczysława Gila na przykład, którzy niewątpliwie nie byli żadnymi agentami, więc nie można tak uogólniać i upraszczać. Ale to tylko tak gwoli polemiki. Przy okazji, ponieważ pan Karol tutaj z Rusinowa, z ziemi lubuskiej, no to chciałem zwrócić uwagę, że duszpasterstwo rolników diecezji gorzowskiej wypracowało bardzo oryginalną formę działania, która też przetrwała lata i do chwili obecnej funkcjonuje. Mianowicie w 1984 roku z inicjatywy ówczesnego duszpasterza diecezjalnego księdza Eugeniusza Jankiewicza została zorganizowana pierwsza pielgrzymka rolników w Sklenicy do Częstochowy w lipcu 1984 roku. I ta pielgrzymka chodzi do dzisiaj, aczkolwiek w tym roku, no po przerwie spowodowanej pandemią, oczywiście ta frekwencja była słabsza. Niemniej, trochę na innej trasie ona chodzi od już jakiegoś czasu. Niemniej była to bardzo oryginalna, jedyna w kraju taka forma działania duszpasterskiego, gdzie w trakcie pielgrzymowania odbywały się również wykłady, trwała formacja i duszpasterska, i społeczna, i kulturalna. I za to wielka chwała rolnikom i duszpasterzom z diecezji ówczesnej gorzowskiej.
Czas rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław z diecezji byłej przemyskiej. I co chciałem powiedzieć? Jadąc za te dożynki, jechali się przestraszeni. Na dożynki, które miały miejsce w 82 roku, 5 września. Bojaźliwy, stan wojenny. Naszego kolegę zamordowali w Bartoszce. I tak dalej, i tak dalej. A po wygłoszeniu przez naszego biskupa Ignacego Tokarczuka słowo, wszyscy otrzymaliśmy moc niesamowitą. Przychodzili do nas z innych diecezji i gratulowali, płakali, że mamy takiego biskupa. Nas pobudził i dał nam moc i siłę, że my możemy się bronić. Zacytuję tylko dwa wypowiedzi w tym dniu, kiedy arcybiskup, wtedy jeszcze biskup, nie był arcybiskupem, Ignacy Tokarczuk raz wypowiedział. Prosicie Matkę Bożą o światło. Co macie robić dzisiaj w tej skomplikowanej sytuacji? Właśnie jako ludzie, jako Polacy i jako rolnicy. I to niech należy do waszych zasadniczych rozważań. Maryja, kiedy zobaczy tę dobrą wolę naszą, te olbrzymie rzesze ludu zebranego, spragnionego prawdy, mądrości i męstwa, udzieli nam swoich rad. To jest jedno. Następnie co powiedział. Czy może Kościół dzisiaj patrzeć obojętnie na te cierpienia, na te znęcanie się w wielu wypadkach, na te manipulowanie i na to straszliwe zakłamanie? Kościół, gdyby zdradził swoją misję, spełniłby zadanie nieboże, ale właśnie sił przeciwnych Panu Bogu. I tutaj najmilszy, choćby przykład z małego Przemyśla, miasto nieduże, 60 parę tysięcy mieszkańców. 31 sierpnia bieżącego roku ludzie zgromadzili się, robotnicy z fabryk, żeby uczcić ten dzień spokojnie, a potem do katedry pójść na mszę świętą i tak dalej. Tak, nie będę cytował, tak nam biskup wtedy, Ignacy Tokarczuk świętej pamięci, podbudował. To jest jedno. Byłem z nami na strajku w Rzeszowie. I powiem szczerze, śpiewałem dalej. Boże, wróć nam wolną ojczyznę. Jaka to jest wolna ojczyzna? Kiedy nas rolników zniszczyli do dna. Nie mamy nic, można powiedzieć. W mojej wsi ani jednej, nie, jedna krowa tylko jest. Tak to wygląda. I ten pan, który mówił tam, którzy się, panowie, nie zgadzali z nim, podpisuje się oburącz. Zrada była. A w tej chwili Solidarność ta obecna przyłapała nasz strajk w Rzeszowie i sobie urządza. I między innymi różne tam są kapusie. My wiemy o tym. A tych internowanych od nas, Subochę, Trelkę, innych nie można zobaczyć. O taką płytkę. Ja mam 83 lata. I synami byłem na strajku, ale o taką płytkę się upominałem. A gdy brakuje nam arcybiskupa Tokarczuka, brakuje nam, żeby dano nam siłę, odwagę bronić ojczyznę, która kona. Mordują dzieci narodzone w Polsce i nie ma prawa, które by obroniło te dzieci. Tyle to chciałem powiedzieć. W Solidarności byłem. I jeszcze na koniec zapytam się, kto będzie przed Bogiem odpowiadał za śmierć tragiczną Jana Kułaja? Kto będzie? Ja chciałem go ratować. Kto będzie? To musi ktoś odpowiedzieć przed Bogiem.
Panie Jarosławie, dziękujemy.
I dziękuję, że możemy wypowiedzieć się i do rolników. Polska odzyska niepodległość, kiedy będzie, jak to powiedziałem jako marszałek senior w sejmiku, tym, kiedy Jezus Chrystus będzie królem Polski, to ta masoneria ściągnie z powierzchni naszej ziemi. Mm-hmm. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Jarosławie, Bóg zapłaci. Bardzo proszę, ksiądz prałat.
Myślę, że to jest dotknięcie takiej ważnej duchowo sprawy. Ale takich świadków, którzy uczestniczyli w tamtych dniach, jest więcej. I tylko myślę, że trochę o tych ludziach jakoś przez te pośpiech tych naszych czasów trochę się zapomina. Chciałbym wrócić do i trochę się nie zgodzić z panem ministrem tutaj Januszem, który mówił, że nie było kadr. To prawda, ale tych kadr wtedy nie mogło być, bo to zabraniano, bo to uniemożliwiano, jak się ktoś wychylił ponad tę komunistyczną ideologię, to go sprowadzano do parteru. I stąd też nawet takie te wartości Boże, duchowe, też jakoś w społeczeństwie próbowano jakoś neutralizować, żeby nie były zauważalne. I dlatego może to tak z tymi kadrami to było dlatego też tak różnie, ale ja chciałbym jeszcze na inną rzecz zwrócić, mianowicie było tu powiedziane, że byli tak komuniści, którzy chcieli pomóc w tych przemianach. Pewnie też, ale pewnie też niektórzy czuli, że to było w ich interesie, dlatego żeby mogli się uwłaszczyć, umocnić. I jeszcze zauważyłem wtedy, uczestnicząc w spotkaniach duszpasterzy diecezjalnych, duszpasterzy rolników, nie będę używał nazwiska, ale jeden z ówczesnych ministrów, kiedy mówił o przechodzeniu na gospodarkę rynkową z socjalistycznej i trochę tak idealizował tych wszystkich, którzy nam niby chcieli pomóc w tym przejściu z tej gospodarki socjalistycznej na rynkową, zapytałem go, czy ci eksperci, którzy do nas przyjeżdżali, czy to nie jest wywiad gospodarczy. I myślę, że czas pokazał, że nasza gospodarka i nasze wewnętrzne sprawy, nawet i w kwestii rolnictwa, zostały spenetrowane. I stąd też inne wywiady, inne polityka innych krajów była tu realizowana. Niekoniecznie chodzi o jeden kraj, ale i o więcej. I dlatego to jest też jeszcze jedno takie spojrzenie na to. Myślę, że być może troszeczkę się daliśmy na to nabrać. Panowie trochę tam, którzy odnosili się do tego krytycznie, myślę, że mają sporo racji. Nie mówię, że całkowite, ale dużo mają racji i dlatego też, jeżeli my nie odbudujemy ducha, nie odbudujemy wartości, nie odbudujemy chrześcijaństwa, tylko tak jak dziś pozwalamy się zepchnąć na margines i sprytnie to robią przez manipulacje w mediach i dlatego też jeżeli tego nie dostrzeżemy, że jesteśmy manipulowani i jeżeli wyzbędziemy się takiego prawdziwego Bożego ducha i widzenia po Bożemu tych spraw, no to możemy się poczuć później jeszcze bardziej wymanipulowani. I dlatego to jest tak ważne, żeby też o tym wprost mówić.
No, ksiądz mówił że się ze mną nie bardzo zgadza, a jednocześnie potwierdza, bo tylko daje argument taki, że nie było gdzie wykształcić tych ludzi. To znaczy, że nie mieliśmy tych ludzi wykształconych do przejścia do gospodarki rynkowej. Mało tego, na świecie nie było ekspertów, jak się przechodzi od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Czyli ci wszyscy, co przyjeżdżali, to tylko pokazywali, jak jest u nich. I tylko z tego można było czerpać wiedzę, do czego ewentualnie moglibyśmy dążyć w rozwiązaniach ustawowych i rozwiązaniach własnościowych. Ale nigdzie na świecie nie było ekspertów, jak się przechodzi z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Nawet potem, po naszych doświadczeniach, przyjeżdżali na przykład eksperci z Banku Światowego i Europejskiego Banku Obnowy i Rozwoju, żeby doradzać w innych państwach socjalistycznych po przemianach, i oni chcieli czerpać z naszych doświadczeń. Ważne było, najbardziej ważne było, żeby w ramach struktur duszpasterstwa rolników, a potem akcji katolickiej, wykształcić ludzi i nadać im kręgosłupy moralne do ludzi do pracy w gospodarce, kulturze i w polityce. I nawet na arenie działalności akcji katolickiej były spory, czy na przykład akcja katolicka jako stowarzyszenie powinna wchodzić do komitetów obywatelskich. I tego akcja katolicka nie zrobiła na mój wniosek, dlatego że myśmy mieli w ramach akcji katolickiej sympatyków różnych ugrupowań. I nieważne były tylko sympatie do jednej struktury komitetu politycznego, ale ważne byli, jacy tam są ludzie. I jedyna sprzeczność była ideologiczna w ramach PZPR-u czy SLD. Tych sympatyków, tamtych ugrupowań nie mogliśmy wprząc do pracy w ramach akcji katolickiej, bo była sprzeczność ideologiczna. Ale nie było żadnych podstaw, żeby eliminować sympatyków innych ugrupowań politycznych, które wyrażały chrześcijańskie wartości. I dlatego ważne jest, kto zasiada w parlamencie. Ważne jest, kto sprawuje władzę polityczną i władzę gospodarczą. I muszą być to ludzie, którzy wyznają wartości chrześcijańskie i wartości katolickie, bo wtedy jest jakaś gwarancja, nawet brak wiedzy nie jest tak istotny, jak i możliwość takiego działania, które jest na rzecz dobra publicznego.
22:49 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych 1982-2022. Jasnogórskie dziękczynienie za plony to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, ksiądz prawat Ireneusz Juszczyński, pan Andrzej Władysław Kaczorowski oraz pan Janusz Byliński. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mam taką... Chciałam powiedzieć, że jestem wychowana...
Kogo witamy na antenie Radio Maria?
Maria, przedstawiam się. Jestem wychowana w wyjątkowym szacunku dla ludzi, dla gospodarzy, dla ludzi pracujących ciężko na roli. Ponieważ mój dziadziuś był weterynarzem, święty człowiek za życia. Ile razy, ja pamiętam dokładnie, jak gospodarze przyjeżdżali czasem z problemami zdrowotnymi zwierząt, jak dziadziuś w takie straszne, zimne czasem dni, w takiej burce dosłownie, pamiętam, taka gruba wełniana, jechał do porodu klaczy czy krów, czy jakieś problemy gospodarze mieli. Byłam wyjątkowo, szacunku mam w dalszym ciągu dla tych ludzi, dla ich ciężkiej pracy, bo z ich pracy my żyjemy. Ale dlaczego to teraz powiem, o co chodzi mi. Teraz czasem raz po raz wiem, w których to wsiach, bo ja nie znam, nie mam nikogo na wsi, więc dziadziuś wyjeżdżał i widzę ogromną różnicę. Co więcej, przyjeżdżają ze wsi do nas tutaj, do miasta, ludzie, którzy sprzedają swoje produkty, które wypracowali. I teraz patrzę na tamtych starszych ludzi, a poza tym tatuś mi powiedział jeszcze, pamiętaj dziecko, jeśli ktoś przychodzi tutaj z tego progu, nikt nie może odejść bez wspomożenia. Jeśli wiesz, gdzie są pieniądze, wiesz, jakie produkty możesz trwałe dać osobie proszącej. I tak też było. Teraz ja widzę, co się dzieje. Przyjeżdżają ludzie ze swoimi produktami. Wszystko sprzedają, co jest tam możliwe. Ja widzę teraz, jaką ogromną cenę ja muszę zapłacić za te rzeczy, które są naprawdę czasem mniej wartościowe. I poza tym, jaka jest, jeszcze jak ci gospodarze starsi, to jeszcze byli uczciwsi. A teraz ci młodzi ludzie, no widzę, przecież przyjeżdża syn tych państwa ze swoją narzeczoną, może już teraz żoną, nie wiem, no jak ona jest ubrana, jakie ona paznokietki ma i w ogóle, no nie chcę mówić, ale każdy ma swój styl. Ale jeśli ci państwo, młodsi ludzie przyjeżdżają i ja kupuję pomidory za pół kilograma, ja patrzę, co to się dzieje. Weszłam do sklepu, pytam się, proszę mi zważyć te pomidory, a to jest 38 deko. Proszę państwa, ja naprawdę nie rozumiem tych ludzi, a przecież teraz, jeśli te się wsi ogląda, jak oni są wyposażeni pod każdym względem. Oni wiedzą, mają dwa samochody, jeden dostawczy, a drugi normalny, którego sprzedają, a z tego dostawczego to jadą na targ. Ja, a syn i tatuś z mamusią jedzie na targu, a u nas jest między blokami ten pan młody sprzedaje. Proszę państwa, ja nie znoszę tego. Ja nie mogę tego znieść, że oni tak nas okłamują, bo wiedzą, że my musimy go kupić. Bo skąd będziemy mieć? Nie wszystko jest w sklepie. A my wierzymy w to, że jest wszystko uczciwie i ekologicznie wykonane. Mm-hmm. Proszę państwa, ja
Pani
tego nie rozumiem.
Pani Jolanto, Bóg zapłać serdeczne. Ludzie... Przypomnę temat naszego spotkania. 1982-2022 Jasnogórskie Dziękczynienie za plony. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pozdrawiam Pani Mario.
No, Pani Maria poruszyła temat, który zawsze w działalności duszpasterstwa był poruszany, czyli etyka zawodu też. I właśnie to jest ten przykład, że nie każdy jeszcze to kultywuje, a wręcz przeciwnie, niektórzy próbują to wykorzystać. Weszła ustawa o sprzedaży bezpośredniej, że rolnicy mogą sprzedawać bezpośrednio produkt z pominięciem pośredników i z tego też korzystają, ale też niektórzy, którzy sprzedają te produkty, czasami nie mając całego asortymentu, kupują je na rynkach hurtowych i się zajmują generalnie handlem tymi artykułami. W wielu przypadkach to już nie są producenci, albo widzą pieniądze w handlu, a nie w produkcji. I bardziej kiedyś ta produkcja była związana z takim bezpośrednim kontaktem producent-konsument. I jeszcze jedno, na tych targowiskach jest możliwość, wydaje się, kupna towaru bardziej bezpiecznego pod względem i zdrowotnym, i świeżości towaru. Pójście do sklepu powoduje, że czasami w supermarketach są niższe ceny, ale dużo mamy uwag do jakości, świeżości tych towarów, szczególnie owoców, warzyw czy kwiatów. W związku z tym niektórzy wybierają bazar, targowisko jako miejsce zaopatrzenia się w towary bezpieczne, czy niekiedy ekologiczne, bo mamy na targowiskach w dużych miasteczkach tak zwane ekobazarki. I tam też może dojść do pewnego rodzaju oszustwa. W związku z tym sprawdzajmy etykietę, czy jest ona firmowana przez produkt, znaczek produktów ekologicznych.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Czy mogę mówić?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No, jakiego amen.
Karol mówi, ja chciałem tylko uzupełnić jedną rzecz. Ten pan, który mnie bezpośrednio odpowiadał, mówił, że ja to wszystko wziąłem pod jedną kreskę. Nie, ja mówiłem, że oni się dogadali, nie mówiłem o wszystkich obecnych przy tym stole. Miałem na myśli właśnie przyszłego, ci ludzie, co reprezentowali późniejszego prezydenta. O nich o to nie mówiłem i dlatego to mówię, że większość ich była. Jeśli co mam powiedzieć o Wałęsie, o Michniku, którzy tam byli, Polska została sprzedana przy okrągłym stole. I to, proszę pana, szanowni państwo, pokutuje do dzisiejszego dnia. I chcę podziękować świętemu panu również, że powiedział za tą pielgrzymkę rolników. Tak, ona jest do dzisiaj. No i księdzu, który to powiadał. Jednak dziękuję, księże, za to, bo ksiądz naprawdę ocenił to tak, jak potrzeba. Jeszcze raz, jeśli pan zrozumiał, że ja oceniłem wszystkich uczestników przy okrągłym stole, to przepraszam, ale ja mówiłem o większości i to się do dzisiaj zdało egzamin i to się mści. Będzie ciężko to naprawić, dlatego że trzeba było od razu usunąć tych wszystkich, co byli przy władzy wówczas, za tamtych czasów. Trzeba było ich bodaj na 10 lat odsunąć, że nie mogło ani kandydatować, ani brać udziału. A oni tak się zgodzili, bo im było to dobrze, tej większości uczestnikom okrągłego stołu zapewnili sobie byt, że te książki uzbeckie, które na nich nazwisko figurowały, przeliczyli się po prostu. Jednak to wyszło i do dzisiaj to pogotuje. Dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem, panie Karolu.
Niewątpliwie ma pan rację, że błędem założycielskim trzeciej RP był brak dekomunizacji, ilustracji. To się mści do dzisiaj. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
A my odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dzień dobry, czy szczęść Boże, jestem już na antenie?
Tak, tak.
To niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Króciutko chciałem się wypowiedzieć na temat tego.
Kogo witamy?
Chciałem nawiązać przede wszystkim Krzysztof. Krzysztof z Warszawy. Do telefonu pani, która mówiła na temat bazarów, że rolnicy wszystko mają, tutaj młodzi rolnicy handlują i tak dalej. Ja chciałem się zwrócić do starszych ludzi, którzy lubią oceniać na temat tych warzyw ekologicznych, tego, co sprzedaje się na bazarach. Jak ja miałem babcię, to dziękczynienie było takie, że zawsze babci dziękowałem, bo wszystko w domu było. I babcia miała pomidory, miała truskawki, miała poziomki, były swoje ziemniaczki i tak dalej. I wszystko było dla dzieci i było zapewnione. Natomiast dzisiaj do starszych ludzi, do tej pani głównie, to ja wiem, że to nie będzie miłe, ale chciałem powiedzieć, że jestem człowiekiem, który ma czwórkę dzieci i hoduje żywność dla swoich dzieci, żeby nie jadły syfu ze sklepu. trucizny. I mam, dzięki Bogu, znajomych rolników i gospodarza, który jeszcze w naturalny sposób hoduje świnie, gdzie ja mogę kupić mięso. Ono to jest, i to jest oczywiście nielegalnie. To jest nielegalnie. Bo dziękczynienie to jest takie, że gdybym chciał to mięsko, i to jest bardzo dobre mięsko dla moich dzieci, bo ja nie dam tej trucizny ze sklepu dla swoich dzieci, żeby moje dzieci ten syf jadły, bo inaczej tego nie nazwę. To mam jeszcze możliwość kupienia, natomiast jeśli chodzi o starszych ludzi, to starsi ludzie często narzekają, że tak, jest na bazarach drogo. A chciałem się zapytać, a przepraszam bardzo, a kto się wyprowadził z tej wsi? A kto tej wsi nie uprawia? Ja mam swoje ziemniaki i pole, mam około 3000 metrów kwadratowych samych upraw, które sam przekopałem ręcznie. I patrząc na wsi, to dzisiaj często bym się niestety, ale za tych starszych ludzi bym się wstydził. Wstydziłbym się, bo się chodzi, siedzi, ogląda seriale i nie ma tak jak kiedyś, że nie ma dżemików, nie ma zrobionych swoich przypraw. Do tego stopnia, że nawet są w stanie ludzie studnie zakopać, bo im położyli wodociąg na wsi. Ja chciałem powiedzieć, a jeszcze, ja jestem z Bemowa w ogóle, więc w Warszawie, to starsi ludzie dzisiaj, moja żona tam nieraz chodzi, bo tam akurat bierzemy na bazarku na Bemowie skrzyneczki, właśnie w których sobie robimy różne przetwory i tak dalej, i mam setki słoików przetworów. Setki dosłownie. Tylko to musi się chcieć, żeby to dzieciom dać. I żeby było za co dziękować, żeby to dziękczynienie było. Żeby było to dziękczynienie, to najpierw musi być uczciwa, solidna praca. To będzie za co dziękować wtedy. Uczciwie i solidnie. To wtedy będzie za co dziękować Panu Bogu, to i plony będą, i wszystko będzie. I na bazarku tutaj przychodzą starsi ludzie i szperają w śmietnikach, żeby znaleźć coś do jedzenia. I moja żona ich zna. I to jest bardzo przykre, że starsi ludzie dzisiaj większość czasu to spędzają przed telewizorem niestety i bardziej się martwią, żeby mieć abonament, niż żeby cokolwiek uprawiać i cokolwiek robić samemu. I mówienie tutaj, że tam młodzi rolnicy i tak dalej, i tam oszustwo, to chyba najbardziej to oszukują nas te sieci zachodnie, które żadnej infrastruktury tutaj nie zbudowały i nie płacą żadnych podatków. I chyba najwyższy czas byłoby powiedzieć, że za swoimi tutaj Polakami, którzy jeszcze coś robią, to my się powinniśmy stawiać. Stawiać się za sobą wzajemnie. A nie tutaj jeszcze mówić. I powiem, zakończę takim może przykładem ze swojej rodziny. Ja mówię, mamo, chcę coś zrobić dobrego dla dzieci, bo mama mieszka na stałe w Londynie. Mówię, zrób pole truskawek dla dzieci. Proszę bardzo im uprawiać. O, wiesz jak jest. Prawda, nie ma czasu i tak dalej. Ale telewizyjkę w domu to się ma. No tak. Telewizja jest. Ale wiesz, ja nie oglądam takich programów. Oglądam tylko National Geographic, tam przyrodę i tak dalej. I to są mądre programy. Mówię tak. Lwa, mówię, oglądasz i żyrafę, które możesz zobaczyć w telewizji. Ale jak na wieś pojedziesz, to nie wiesz, jakie zioło rośnie. Nie wiesz, co rośnie. Nie wiesz, jakie rosną kwasy i co można z tego zrobić. I tylko jeszcze na marginesie chciałem powiedzieć, że moja żona, ostatnio pani, która pracuje w szpitalu, robiła maść na oparzenia i pomaga wielu osobom. I również w naturalny sposób wyleczyła chłopca, który nie rósł na Ukrainie. I to jest prawdziwe dziękczynienie. Dziękczynienie to jest ta natura, na którą trzeba popracować i możemy z niej brać pełnymi garściami. A takie mówienie i narzekanie cały czas, to chyba na końcu bym skwitował tak, że to świadczy o niestety naszym nieróbstwie i trzeba by było głowę sobie troszeczkę popiołem posypać i wziąć się do roboty i wyłączyć te durne telewizory.
Panie Krzysztofie,
Bo nas zje ta głupota cała.
Panie Krzysztofie, na szczęście myślę, że jest wiele, wiele, wiele osób, zwłaszcza właśnie starszych pewnie też, prawda, które są no niezmiernie do ziemi przywiązane.
Proszę księdza, oby tak było. Oby były te starsze osoby, bo widzi ksiądz, jak wygląda dzietność? Tak. Widzi ksiądz, jak to wszystko jest zadbane?
To
proszę księdza, to nie bierze się znikąd.
Tak,
jedzenie jest podstawą proszę księdza, jedzenie jest podstawą tego, żeby społeczeństwo, dzieci, które się rodzą, były zdrowe.
Panie Krzysztofie, to może idźmy dalej. Bardzo dziękuję za pana również i głos naszej dzisiejszej dyskusji. Przekazuję mikrofon naszym gościom.
Ja bym chciał się tu włączyć. Przypominam sobie sentencję świętej pamięci biskupa Romana Andrzejewskiego. Zresztą to chyba nie tylko jego. On często powtarzał: uszanuj pracę drugiego. I myślę, że tu przy okazji naszych wspomnień i nawiązywania do dziękczynienia za plony, potrzeba nam uszanowania pracy drugiego człowieka. I myślę, że trzeba więcej mieć takiej miłości i serca dla tych ludzi, którzy są ludźmi trudnej pracy na wsi, bo często bywa tak, że ci, którzy nie znają tej pracy, nie wiedzą w jakich warunkach, w jakim kurzu, w jakim skwarze, ten rok chyba to też dowodził, w jakich trudnych warunkach ci ludzie pracują. I dlatego też chciałbym tu prosić, to jest taka zasada naszej duchowości, moralności: uszanuj pracę drugiego. I dlatego też może to jest też i te dożynki, i te przed 40 laty, i te teraz każą nam trochę pochylić się nad pracą drugiego człowieka, uszanowanie, dlatego że to jest nasza taka powinność wobec wsi, wobec tych ludzi utrudzonych, bo łatwo jest do jednej płaszczyzny sprowadzić tych porządnych, uczciwych, pracowitych i z tymi, którzy kombinują i są nieuczciwi. Myślę, że dożynki, czyli święto dziękczynienia za plony, jest taką okazją do tego, żeby także złożyć dziękczynienie ludziom wsi za ich trud, za ich pracę. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś na przykład w mieście, no może tam ci, którzy dobrze jeszcze coś pamiętają, a z konieczności zamieszkali. Przecież jakie piękne dzieła w dziękczynieniu Panu Bogu za plony tworzą rolnicy. Te wieńce dożynkowe, te kosze dziękczynne, przecież to jest artyzm, to są dzieła sztuki, przemijające wprawdzie, i my trochę tak się skupiamy na negatywach, a nie dostrzegamy, że to jest coś pięknego, to jest takie dobro, które nas wszystkich kształtuje. I może warto byłoby trochę spojrzeć z tej perspektywy na to, ten temat dnia dzisiejszego, to 82-2022. I dlatego też trochę takiej większej pokory wobec tych ludzi utrudzonych. A to, że oni coś mają, przecież oni nie tylko pracują, ale harują na to.
Ja chciałbym pocieszyć tutaj pana Krzysztofa, że nie jest tak źle, żeby te produkty nie były bezpieczne i dobre. Dlatego, że mieliśmy dotychczas do 2018 roku mieliśmy modę na powstawanie sklepów wielkopowierzchniowych, czyli supermarketów. Od 2018 roku widzimy trend troszeczkę inny. Coraz więcej ludzi, może dzięki pandemii, też zaopatrują się w osiedlowych sklepach. I mamy następstwo pokoleniowe, które dotychczas było zarówno w rolnictwie, jak i w tej branży świeżych produktów, czyli owoców i warzyw. Sklepy osiedlowe też zamierały, a dzisiaj mamy powtórny rozkwit. Albo jest następstwo, albo sprzedaż tych, którzy chcą te sklepy prowadzić. I ci sklepikarze się zaopatrują na rynkach hurtowych, gdzie są produkty sprzedawane bezpośrednio przez producentów. Mało tego, dokonywane są kontrole na pozostałości pestycydów, metali ciężkich. I ja powiem tak, na rynku hurtowym w Broniszach, którego jestem prezesem, w zeszłym roku nie stwierdziliśmy żadnej próbki z pozostałościami. To cieszy, chcielibyśmy dalej nad tym pracować, tylko jest jedna ułomność. Od dawna już w Polsce jest ustawa o etykietowaniu produktów, czyli znakowaniu, i polscy producenci tego nie stosują. Bardzo trudno jest to od nich wymusić, ale to jest również promocja. Mało tego, każdy importowany towar też musi być etykietowany i musi być kraj pochodzenia, a polscy ogrodnicy produkują dobre towary i się nie reklamują u konsumenta. Skąd ten bierny konsument w sklepie ma rozpoznać, że ten produkt jest krajowy i dobry, jak on go nie oznacza i nie pisze, że to jest produkt polski? A konsumenci już są wychowani patriotycznie i chcą go kupować. I tego jest nam ciężko zrozumieć.
Czas rozmów niedokończony. Bardzo proszę, halo.
Dzień po Panu Jezus Chrystus.
Na wieki jego amen.
Hubert, proszę na antenę.
Jesteśmy już na antenie. Proszę, panie Hubercie.
Hubert, ja dzwonię w takiej sprawie, bo jak się przysłuchuję temu wszystkiemu, o tym rolnictwie, o tej ziemi, moi dziadkowie też byli rolnikami i...
Panie Hubercie, ale prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
Moi dziadkowie jeżeli chodzi o te kiełbasy ze supermarketów, to dzisiaj nie smakują. Ja pamiętam sklep mięsny, jak się przechodziło dawniej jeszcze za komuny, tak pachniało, nie tak jak dzisiaj.
Dziękujemy, panie Hubercie. Pozdrawiamy serdecznie.
To akurat prawda. Nic dodać, nic ująć.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Wie ksiądz?
Halo.
Ty już na antenie?
Tak. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się bardzo cieszę, że się dodzwoniłem jeszcze.
A któż się do nas dodzwonił?
Tomasz dzwoni.
Bardzo proszę, panie Tomaszu.
No, dożynki to jest przepiękna polska tradycja. Dziękczynienie Panu Bogu za plony ziemi. Po prostu wszyscy rolnicy już, to przecież to trwa już chyba od wielu wieków. Ja zawsze podziwiam. Nawet mam taki sobie, kupiłem kalendarz do pokoju i na każdy miesiąc są wieńce dożynkowe. Przepiękne są. Właśnie z różnych tych zbóż, z owoców, jeszcze ozdobione kwiatami i jeszcze nawet czasem są różne obrazy, czy kielichy, czy obrazy przedstawiające Matkę Bożą, na przykład z różnych ziaren, z różnych kwiatów, tak przygotowane, przepięknie. Ale muszę powiedzieć też, no ja mieszkam w mieście, u nas w parafii nie ma tych dożynek. Już tutaj niedaleko w okolicznych parafiach to są, bo to już na wioskach. ale też ja mam kawałeczek ziemi, też uprawiamy. To nie jest dużo, tak na własne potrzeby. Także też, no, te, zresztą moi dziadkowie również pochodzą ze wsi, także ja bardzo, bardzo lubię takich audycji słuchać i bardzo się cieszę. I na przykład u nas to na Święto Matki Bożej, na 15, na Matki Bożej Zielnej, to przygotowujemy właśnie i z kwiatów, i z warzyw różnych własnych bukiety też święcimy, też dziękujemy Panu Bogu, Matce Bożej. I wszyscy powinniśmy właśnie pamiętać o tym, że to wszystko, że to tak, dlatego ja nie lubię, jak się mówi, że rolnicy, czy ci wszyscy, którzy tak samo uprawiamy tą ziemię, że my to produkujemy, bo produkcja to jest w fabryce, gdzie to jest wyłącznie dzieło człowieka. A tutaj to jest, człowiek uczestniczy w tym dziele stworzenia. To człowiek tylko jest narzędziem w ręku Bożym i tą ziemię uprawia. Ja tylko, no ja mam tylko, powiedzmy, zboża nie mam, bo to jest niedużo, warzywa, ziemniaczki. Ja tylko tą posadzę, zbieram, a Pan Bóg uprawia. I to jest piękne i trzeba o tym zawsze pamiętać, że to nie tylko nasza praca, ale bardzo potrzebne jest błogosławieństwo Boże. I nawet czasem ubolewam, że tak za mało jest tej modlitwy o urodzaje. No w Radiu Maria to się modlicie, ale w naszych kościołach, w naszych parafiach, szczególnie w miastach, to już się o tym tak nie pamięta. No a później różnie jest. A w naszej polskiej tradycji tak było od wielu wieków, że ja też wiem, bo moi pradziadkowie mieszkali na wsi, że oni każdą pracę łączyli z modlitwą, znak krzyża czynili, kiedy rozpoczynali, czy to orkę, czy to siew. Ziarno było nawet poświęcone, zawsze się modlili. Podczas pracy śpiewali. Byli bardzo pobożni. A dzisiaj, no niestety, już też obserwuję to. No różnie jest. Różnie jest. Wielu już rolników też odchodzi od tych różnych tradycji. Powiedzmy tych.
Panie Tomaszu, serdecznie dziękujemy.
Są też, tak. Jeszcze chciałbym też poruszyć jedną rzecz.
To może przy najbliższej okazji, bo jeszcze kolejne osoby, a chcemy oddać również głos naszym gościom, dobrze?
No to dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Chyba dobrej sprawy w tym kontekście pan Tomasz dotknął, bo tak jakoś może zauważamy, że taki Boży Duch trochę zamiera, bo zabrakło też i modlitwy, i tego łączenia, tego co Boże z tym naszym ludzkim trudem. I dobrze, że Pan o tym przypomniał z takim, bym powiedział, wielką troską, i właśnie po to są te dziękczynienia za plony, i to jest przy okazji tego 40-letniego dziękczynienia za jasnogórskie dożynki. Dobrze, że o tym przypominamy, bo to jest pewna powinność duchowa i moralna. I za to Panu bardzo dziękuję.
Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, 23:21, 1982-2022, Jasnogórskie Dziękczynienie za plony. To temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, czy Szczęść można Boże. Do tematu? Krystyna tak, tak. z Metropolii Śląskiej. Przysłuchuję się cały czas wspaniałemu tematowi, za któremu trzeba serdecznie podziękować i prowadzącemu, i jak zwykle naszemu wspaniałemu Radio Maryja. I do czego zmierzam? Że rolnictwo nasze i chłopi, którzy ciężko pracują na roli, my jesteśmy z miasta, akurat z dużego miasta śląskiego. I patrząc na to, ale przypominam sobie dzieciństwo, kiedy byłam u wujostwa, którzy w roku 55 mieli aureał ziemi w Opolskim, duży, gdzie się pracowało strasznie ciężko, że się wszystko robiło cepami, gdzie to wszystko ręcznie się kosiło, te pola, gdzie rano trzeba było wstawać i bydłu to wszystko dać, gdzie trzeba gotować było śrutę, ospę, gdzie wieprzaczki trzeba było po prostu pokrzywą uderzać, gdzie to wszystko robiło się, to wszystko czekało na rolnika od rana, że rolnik śpi, a jemu rośnie, to nie jest tak, tylko krowy i pastwiska, to wszystko trzeba było iść i ciężko pracować, wytwarzać na maselnicach. I to tylko powtarzam po to, to każdy chyba wie, ale ta ciężka praca na roli, ażeby zebrać i później cieszyć się, ażeby na stole było i żeby to Pan Bóg błogosławił na dożynkach jasnogórskich i żebyśmy w telewizji, wracam, mieszczuchy, mogli patrzeć na te cuda i żebyśmy nie byli głodni i jeszcze dzielili się tym darem, chlebem Bożym, to jest ciężka, mozolna praca. Ale to tylko chciałam powiedzieć, te cudne, ciepłe słowa o ciężkiej pracy, za które powinniśmy się modlić, że jeszcze mamy ziemię nieskażoną w Polsce, że jeszcze rolników mamy cudownych, za których trzeba się modlić dzień i noc, a żeby to trwało. Ale tu, do czego zmierzam? Oglądam zawsze po wiadomościach agrobiznes, magazyn rolniczy. I tu patrzę na ranking po prostu sprzedaży, jacy rolnicy sprzedają swoje ciężko wyharowane, mozolną po prostu pracą potem i po dłonie ich powinniśmy całować, za które nam dają, abyśmy nie byli głodni. I tu za grosze idzie, ale pośrednicy, którzy to wszystko później dają na te bazary, na te ryneczki, na te inne rzeczy, to tu jest ta właśnie cena, która niektórych może zdziwić. Dlaczego? Rolnik sam tego nie zarobi. A tu, co ta pani mówiła, to myśmy się powinni cieszyć, że nasz bliźni, jemu się dobrze dzieje, że rolnik wreszcie doczekał się takich czasów, że jego dzieci mogą się kształcić w uczelniach, że może mieć te doskonałości nowej technologii, że może wspaniale żyć, że my możemy być z jego dumni, że za to, co wypracował, ciężką pracą może się sam poszczycić i innych jeszcze też tak samo podzielić tym, który on ciężko wyharował, można tak kolokwialnie powiedzieć. Tylko do jeszcze chciałam taką ważną sprawą powiedzieć.
Pani Krystyno,
już,
musimy kończyć, ponieważ zostało nam 4 minuty.
Chciałam wrócić do jednej rzeczy. Pamiętam cudowną naszą szynkę Krakus, którą zachwycał się prezydent Ameryki. Reklamował ją. I, bo pan mówił o kiełbasie. A konkretnie Kennedy, John Fitzgerald, że najlepsza co była szynka polska Krakus. I teraz, jeżeli się kupi ten, to nie będę mówiła, jaka ona jest, bo już wiele tu poprzedników powiedziało. Ale żeby to wszystko, myślę, musimy dobrze, pozytywnie myśleć, żeby to wszystko szło ku dobremu, a teraz na dożynki na zakończenie, żeby to rolnictwo nasze trwało do końca świata, żeby się rozwijało i żeby rolnicy zdrowi byli i żebyśmy w miastach mogli się cieszyć to, co nam wszystko wyprodukuje polskie rolnictwo. Z Panem Bogiem, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i niech Bóg błogosławi.
Amen. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie proszę o słowo odniesienia oraz o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Rozpocznijmy od może księdza prałata.
Piękniejsza nazwa na dożynki to jest święto dziękczynienia. Dlatego też niech to dziękczynienie, jakie już odbyliśmy we wspólnotach już parafialnych, diecezjalnych, niech to dziękczynienie jasnogórskie będzie naprawdę dziękczynieniem Bogu i ludziom za te dary, które otrzymujemy i żebyśmy umieli to dobrze świętować.
Bardzo dziękujemy. Podziękować. To ksiądz prałat, wspomnijmy, ksiądz prałat Ireneusz Juszczyński, proboszcz parafii św. Stanisława biskupa męczennika w Brześciu Kujawskim, duszpasterz rolników. O słowo podsumowania poproszę pana Andrzeja Władysława Kaczorowskiego, dziennikarza, uczestnika i badacza ruchów solidarnościowych na wsi.
Bogu należy dziękować za te 40 lat dożynek jasnogórskich, że ta tradycja jednak trwa, że są następcy, że następne pokolenia idą już w nowe czasy i trzeba im życzyć, żeby dalej byli wdzięczni Panu Bogu i Matce Bożej za swój trud i jednocześnie mieli satysfakcję od rodaków i byli doceniani i szanowani.
Bóg zapłać. O słowo podsumowania proszę pana Janusza Blińskiego, posła Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, ministra rolnictwa w latach 1990-91, działacza NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, współorganizatora pierwszych dożynek na Jasnej Górze.
Ja chciałbym podziękować wielu słuchaczom i pani Krystynie na końcu za uszanowanie pracy rolników. Chciałbym tylko powiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc, coraz mniej ludzi w Polsce zajmuje się produkcją rolną, coraz więcej ludzi zamieszkujących na wsi są tylko mieszkańcami, a nie producentami rolnymi. Takie statystyki, no jak żeśmy zaczynali działalność duszpasterstwa, no to 27% zajmowało się produkcją rolną, czy to byli sami rolnicy, czy chłoporobotnicy, a dzisiaj tym zawodem zajmuje się 9% i ta liczba ciągle spada, w związku z tym rolników jest coraz mniej, ale wydajność jest nadal wysoka. A do tego, czy jest potrzebne uzbrojenie techniczne, które dzisiaj już rolnicy w dużej mierze dzięki pomocy z budżetu i ze środków zewnętrznych mogą pozyskać i się dokapitalizować. Również pod względem maszyn i urządzeń, które pomagają w pracy i w tym ciężkim trudzie. Bo któraś pani wspominała o tym, że cepami mucili, że kosami kosili, a dzisiaj przejeżdża kombajn i to wszystko wykonuje za jednym przejazdem. Także Bóg zapłać za wszystkie głosy, które dzisiaj tutaj padły. Dziękuję za docenienie pracy rolników, bo ciągle ona jest niedoceniana, dlatego że ciągle nie ma problemów z zaopatrzeniem żywności. Mieliśmy pandemię, wiele było narzekań i obaw, że zabraknie żywności. Nic takiego nie było. Teraz mamy konflikt zbrojny i nadal polskie rolnictwo zabezpiecza zaopatrzenie całego kraju i jest również jednym z większych eksporterów żywności w Europie.
Serdeczne podziękowanie za czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Również dla wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy za słuchanie i współtworzenie tego czasu. Bóg zapłać.